Siostry i bracia, chciałbym przeczytać dłuższy fragment z Ewangelii Łukasza, 23 rozdział i od wersetu 13. A Piłat, woławszy arcykapłanów i przełożonych i lud, rzekł do nich: przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie. A Herod także nie. Odesłał go bowiem z powrotem do nas. I oto nie popełnił on niczego, czym by na śmierć zasłużył. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem. Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy: strać tego, a wypuść nam Barabasza. A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. Lecz oni wołali głośno tymi słowy: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich: cóż złego ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania, a krzyki ich wzmagały się. Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Wspominamy, czy jesteśmy w takim najważniejszym tygodniu kalendarza. Myślę o tygodniu, w którym jesteśmy, kiedy to po triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy rozpoczęło się podążanie w kierunku Golgoty. Rozpoczął się taki ostatni akord planu zbawienia. Bo dlatego planu Jezus przyszedł na tę ziemię. I umówiliśmy się dziś na nabożeństwo, bo chcemy przypomnieć ten dramat. Dramat, który rozpoczyna się od takiego bardzo radosnego hosanna i kończy się złowrogim ukrzyżuj. I rozmyślając o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, o tym, co dziś wspominamy, zastanawiałem się, czy jest to tylko tradycja, może fascynacja bohaterem, może rzewny sentymentalizm, oburzenie, czy coś więcej, co ma znaczenie dla każdego z nas tu dziś, z obecnych. Bo jakie ma tak naprawdę znaczenie proces i wydanie wyroku, który miał miejsce około 2000 lat temu? Proces zamknięty i wydawałoby się, że przeszedł do historii. Że już tak naprawdę ten rozdział się zamknął. Słuchając wypowiedzi jednego z prawników, usłyszałem, że proces ciągle jest otwarty, nie jest zamknięty. Że ten proces nie został naprawdę do końca zamknięty. I pomyślałem sobie, to prawda, ten proces nigdy się nie zamknął. Nie zamknął jego krzyż, nie zamknął kamień grobowca, nie zamknęły kościoły, bo otwartość tego procesu tak naprawdę nie dotyczy prawa, ale dotyczy sfery duchowej. Musiałem tu przyjść, by w zadumie, refleksji sięgnąć do tego tekstu Ewangelii, mówiącego o ukrzyżowaniu. Musiałem, bo chcę razem z innymi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, z moimi siostrami i braćmi, rozmyślać o śmierci. Ale nie o rozpaczy. Nie przyszliśmy tu rozpaczać. Wiemy o tej śmierci tak wiele. I rozmyślanie o niej, myślę, że przynosi tę właściwą reakcję, jaka powinna się pojawić w naszym życiu. Bo tak naprawdę można nad śmiercią zadumać się, zostać w samotności, usiąść w odosobnieniu i o nim myśleć. I gdy ktoś traci kogoś bliskiego, podobnie się zachowuje. Czasami chce zostać sam. Chce o tym pomyśleć jeszcze, zastanowić się. Nawet nie są mu potrzebne kondolencje. Może bez wielu słów mieć taki czas rozmyślania. I myślę, że w tym miejscu dziś jesteśmy, by tak może nawet bez wielu słów mieć czas wspólnego rozmyślania, takiej wspólnoty, koinonii, bycia razem z sobą tu w tym miejscu. Dlatego, że wspominamy coś, co temu światu zostało objawione. Łaska, zbawienna łaska w Jezusie Chrystusie. To mowa o krzyżu kształtowała pewną naszą chrześcijańską świadomość. I dziś ponownie krzyż nas tu przyciąga. Nie w sposób magiczny czy jakiś ceremonialny. Przyciąga nas w sposób osobisty, duchowy. Przyprowadza nas tu, bo coś osobiście przeżywamy. Coś ważnego zdarzyło się w naszym życiu, co prowokuje nas, by tutaj być i myśleć o ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Dlatego powiedziałem, że chciałem tutaj być dzisiejszego wieczoru. Bo ta chwila ma nam coś ważnego do powiedzenia. Bóg w Chrystusie, Boże Słowo powiada, świat z sobą pojednał, nie zaliczając im upadków ich. A według Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany według z góry powziętego postanowienia i planu. Ale nie tylko został ukrzyżowany z powodu nienawiści ludzi, czy z powodu tego planu, który miał Bóg. Jezus powiedział: oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. On szedł do Jerozolimy, wiedząc, dlaczego tam podąża. Z jakiego powodu przyszedł na tę ziemię? Dla kogo on przyszedł? I to dzisiaj wspominamy. Apostoł Paweł powiada: Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. To prawda. Albert Schweitzer uznał, że Jezus Chrystus podjął zaplanowane ryzyko, w którym się przeliczył. Uważał, że Jezus Chrystus liczył na to, iż Bóg zainterweniuje w tej ostatniej chwili, w ostatnim momencie. Jakże się mylił, nie rozumiejąc misji Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Jezus doskonale wiedział, co robi, dlaczego idzie do Jerozolimy. I gdy śledzę to zdarzenie w Ewangeliach, wydaje mi się, że mamy takie dwa wątki procesu. Jeden proces przebiega przed urzędnikami wielowątkowo i o tym kiedyś już mówiłem, ileż to tych wątków procesu odbyło się. Ale myślę o drugim, bardzo dramatycznym wątku tego procesu, o jego dramatycznym przebiegu. To proces, który przebiega w sercach ludzi, tych, którzy przyglądają się temu zdarzeniu, którzy śledzą to zdarzenie od aresztowania aż do ukrzyżowania. Myślę o uczniach, którym świat się chyba rozsypał w tym momencie, gdy Jezusa Chrystusa aresztowano, gdy zostali rozproszeni. Myślę o Piotrze, który przyglądał się procesowi, a później musiał zmierzyć się sam z sobą. Nie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy brali udział w procesie. Z sobą musiał się zmierzyć. Myślę właśnie o tym procesie, o tych procesach, które rozgrywały się w sercach ludzi. Myślę o tym, który zdradził Jezusa, Judaszu. Ta sytuacja przerosła go i popchnęła do dramatycznego zakończenia. Co działo się w umysłach, w sercach tych ludzi, dla których Jezus był mistrzem, Mesjaszem, Słyszeliśmy, co działo się z tymi dwoma ukrzyżowanymi obok Jezusa. Jak dwie różne postawy. Jak dwie różne reakcje. Co działo się? Tu wiemy akurat. Jak myśleli? Jak reagowali? A ten, który pilnował ukrzyżowania, wracając, powiada, i ci ludzie, którzy z nim wracali, to naprawdę Syn Boży był. Cośmy uczynili? W czym żeśmy wzięli udział? Gdy sobie znał sprawę, uświadomił, to w czym uczestniczył? I myślę też i o nas, gdy tutaj jesteśmy, w tym miejscu. Sąd nad własnym życiem może być bardziej bolesny i dramatyczny niż to, na co zgodził się Jezus. On wiedział, dlaczego przyszedł na tę ziemię. On wiedział, dlaczego podjął to wyzwanie wielkie. Myślę, że bywają takie chwile i w naszym życiu, kiedy musimy spojrzeć w sobie prosto w oczy i zapytać, jaki wydałem wyrok? Czy nie wydałem wyroku? To On, Jezus Chrystus, Ewangelie nam to dziś przypominają, został ukrzyżowany z bardzo konkretnego powodu. Kiedy na krzyżu gasło światło, to Boże światło, to światłość przyszła do nas, przecież Ewangelista Jan powiada. To ciemność może myślała sobie w tryumfie, zwyciężyłam, a jednak On jest winien. Ciemność myślała, że odniosła zwycięstwo. Ale czy to było wszystko? Myślę o Nim, Jezusie Chrystusie, takim, jaki był, kiedy pewnego dnia schylił się, by w milczeniu napisać kilka wyrazów. A obok stała przerażona kobieta. Ona naprawdę była winna. Podpatrywali go i odchodzili. Inni podpatrywali go, czy nie popełni grzechu. W słowie, w czynie. I ciągle był niewinny. Nie mogli znaleźć oskarżenia, które byłoby niepodważalne. W rozpaczy, by zaspokoić swoje zepsute sumienia, sumienia zdeprawowane grzechem, w czasie procesu podstawili fałszywych świadków. Ale i tu przegrali. Sentencja wyroku brzmiała niewinny. Piłat nie mógł inaczej postąpić. Piłat mógł tylko powiedzieć niewinny, ale ugiął się pod presją. I gdy dziś jestem w tym miejscu, myślę o tym, co dzieje się w moim i waszych sercach. Oby nigdy nie trzeba było podejmować takiej decyzji, by pod presją ugiąć się i wydać wyrok niezgodny z prawdą. Ale też jestem pełen podziwu, pełen radości, pełen zachwytu dla tych, którzy jako pierwsi byli tymi, którzy wyznawali Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Oni mówili, że ta śmierć na krzyżu miała ogromny wpływ na ich życie. Mówili o przebaczonych grzechach. Mówili o pojednaniu z Bogiem. Mówili o wewnętrznym pokoju. Wszyscy oni twierdzili, że to, co się stało z nimi z powodu śmierci Jezusa Chrystusa, jest czymś naprawdę realnym. Tak realnym, jak sam fakt, że Jezus umarł. To, o czym oni mówili, a co jest zapisane, wyraża, w jaki sposób pierwsi chrześcijanie rozumieli śmierć Jezusa Chrystusa. Ona miała tak wielkie znaczenie dla ich życia. Ona miała dla nich osobiście znaczenie. Nie mówili o całym świecie, ale mówili o tym, co ta śmierć wniosła w ich życie, jak ją rozumieją, jak ich dokonała zmian, do czego byli gotowi, aby dla tego Jezusa Chrystusa, o którym tak wiele mówili, byli gotowi uczynić. Myślę, że to właśnie też ma uświadomić nam wspomnienie przy stole, gdy staniemy, wspominając śmierć Jezusa Chrystusa poprzez uczestniczenie w chlebie i winie. Nie wspominamy dziś ostatniej wieczerzy tylko. My przyszliśmy dziś wspominać śmierć Jezusa Chrystusa. To, co się zdarzyło, najważniejszego dla nas. A wspominamy to, uczestnicząc też w Wieczerzy Pańskiej. Bo chcemy tym powiedzieć, że ten niewinny umarł za winnych i naprawdę nas usprawiedliwił. Gdy myślę o tej śmierci, jest jeszcze jeden wątek, który brzmi bardzo dramatycznie. Oto samotnie szedł na Golgotę i samotnie przeszedł wiele dni otoczony ludźmi, ale tak naprawdę był samotny w tych ostatnich dniach. Samotnie toczył bój modlitwy w Getsemane. Uczniowie spali. Podczas aresztowania i procesu był sam. Czytamy wtedy, wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. W drodze na Golgotę szedł sam wśród obcego tłumu. Uczniowie się rozproszyli, tych najbliższych nie było przy nim. Kiedy przyszła ostatnia godzina tej agonii, okazało się, że jest straszliwie samotny. I zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Bezgranicznie samotny, ale nie dlatego, że opuścili go inni, czuł się samotny. Samotny z powodu naszych grzechów. On ciągle zmagał się z siłami zła, wprost z diabłem. Kiedy był kuszony na pustyni, stanął oko w oko z szatanem. W czasie ukrzyżowania szatan jeszcze raz próbował tej samej pokusy. Ty, który rozwalasz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i stąd z krzyża. Jeśli jesteś Synem, a jeśli nie jest, gdy czytasz taką relację, gdy czytamy taką relację, czy nie pojawia się takie pytanie, był Synem czy nie? A może ci wołający mieli rację, zapytując, jeśli jesteś Synem Bożym, ratuj siebie. Diabeł jeszcze raz próbował. Dlatego Albert Schweitzer mylił się. Nie rozumiał tego. Nie rozumieli ci, którzy stali pod krzyżem. Dlaczego on zgadza się, niewinny, na ten wyrok. Ale apostoł Paweł relacjonuje o sobie, co ten krzyż uczynił z jego życiem. On powiada, jak Bóg w Jezusie Chrystusie zadał cios potęgom diabelskim. Gdy wydawało się, że Jezus ponosi całkowitą klęskę, to apostoł Paweł to w liście do Kolosan nam relacjonuje. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i pełnię macie w nim. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Być może, że to są wersety najlepiej odsłaniające pełnię boskości Jezusa Chrystusa i to, co uczynił On na Golgocie, co się zdarzyło na krzyżu. Zapłacił najwyższą cenę za uwolnienie nas. Wymazał obciążający nas list dłużny. Apostoł Paweł powiada, jakby konfrontując to z siłami ciemności, mówiąc, on ma pełnię boskości. On był Synem Bożym. Nie musisz zadawać pytania, a jeśli, powiedział w tym słowie diabłu wprost. My nie mamy wątpliwości, powiada apostoł Paweł. I tym słowem chce nam też dać taką nadzieję, otuchę. Powiedzieć, Jezus miał pełnię boskości, by ponieść śmierć za nasze grzechy. To On był tylko uprawniony, aby nam przebaczyć, bośmy byli winni. To dziś wspominamy, uczestnicząc w tej dzisiejszej społeczności. Uczynił coś na krzyżu, czego my nie moglibyśmy zrobić sami, by za wszystkich oddać swoje życie. I krzyż oczywiście zostaje nadal wielką tajemnicą, ale ta śmierć Jezusa Chrystusa jest dla nas wielkim znakiem, mówiącym o Bogu, o Jego miłości, o przebaczeniu. Bo ukrzyżowanie było przebaczeniem dla nas. Jeśli by to nie była prawda, wówczas krzyż nie oznaczałby nic szczególnego. Mowa o krzyżu byłaby rzeczywiście głupstwem, jak to. I dlatego przyszliśmy tu na to miejsce, by powiedzieć Bogu, że ta śmierć miała sens. Bo każdy z nas ma osobiste odniesienie do tej śmierci. Ona dla każdego z nas osobiście coś znaczy. Dla nas zbawionych znaczy życie wieczne. A dla kogoś, kto się zastanawia jeszcze, może oznaczać, że ciągle jeszcze jest poza tą społecznością z Bogiem. To nie jest historia z czasów rzymskich. To jest wydarzenie, które dotyczy mnie dzisiaj. Dotyczy mnie i mojego życia. I na to sobie muszę wielokrotnie, a może każdego dnia odpowiadać. To nasze spotkanie dzisiaj nie ma charakteru wielkiej żałoby. Myślę, że raczej ma charakter wielkiej refleksji, zadumy nad niezwykłym zjawiskiem, z jakim przyszło nam się spotkać. Zjawiskiem ogromnej miłości Boga do nas. Mimo, że ta miłość prowadzi Jezusa na krzyż, to nie jest to miłość samobójcza. On nie poszedł w samobójczej śmierci na krzyż. Ale On to uczynił dla nas. Dlatego jest to tak ważne dzisiejsze spotkanie. To tą miłością nas dotknął, ogarnął. Zapewne stawiamy sobie od czasu do czasu pytanie, dlaczego? Dlaczego właśnie dla mnie? Dlaczego ja? Ale myślę o tym, patrząc na całą Biblię, na to, czego się dowiaduję z tej Biblii, to Bóg rozpoczął historię tej ziemi takim słowem ważnym. Stało się. Cokolwiek uczynił, kończył słowem i stało się. I myślę, że to, co najważniejszego na końcu stało się w historii, w życiu Jezusa Chrystusa, gdy na końcu tego planu zbawienia, który rozpoczyna się, tak to widzę, słowami stało się przy stworzeniu, kończy słowem wykonało się. To niezwykłe połączenie gdzieś dla mnie się rysuje. Stało się, wykonało się zbawienie moje. Dlatego to spotkanie dziś, mimo że jesteście jego uczestnikami, mimo że was widzę, jest bardzo osobiste. Jest jakby spotkaniem moim tylko. Ja i mój Bóg. Wy jesteście tym tłem, które w tym miejscu jest. I chciałbym, by tak było dla każdego z was. Byście mogli widzieć siebie w tle, widząc tylko innych. Ale najważniejsze, dlaczego tu jestem? Dlaczego musiałem tutaj być? Ja sobie na to odpowiadam osobiście. Ludzie często błagają o życie, o to życie z Bogiem. A kiedy mówi im się, że to życie prowadzi przez krzyż, że to życie otrzymuje się przez krzyż, nie są w stanie tego zrozumieć. Jak to możliwe? Bo na ogół ludzie nauczyli się krzyż kojarzyć z tabliczkami na grobach, z bluszczem i półmrokiem pokazującym gdzieś w tle, w głębi jakiś stary, zardzewiały krzyż. I dlatego błagając o życie, często odrzucają, bo wydaje im się, że to, co oferuje krzyż, jest tak banalne. Ale odrzucając to, pozbawiają się jedynej, realnej nadziei danej nam w Jezusie Chrystusie. Ktoś powiedział, by podróżować na południe, trzeba odwrócić się plecami do północy. Niemożliwa jest podróż do Królestwa Bożego bez odwrócenia się plecami do grzechu. trzeba spojrzeć na krzyż. To nie jest znak honorowy dla Chrystusa i Jego wyznawców. To jest drogowskaz, który wskazuje nam drogę do wieczności, do celu, do którego wszyscy zdążamy. I dlatego mogę tylko skonkludować, nie omawiając całego tego tekstu, który przeczytałem, powiedzieć: krzyż jest jednak godłem chrześcijanina. Jest godłem też Kościoła Jezusa Chrystusa. I dlatego dziś wspominamy tę śmierć, bo stała się najważniejszym wydarzeniem w moim życiu. Jeśli w waszym, a wierzę, że tak, to dziś też z wielką radością, z wielkim uczuciem, z głęboką refleksją staniemy przed Bogiem przy tym stole, biorąc chleb i wino, przypominające nam, co zdarzyło się na Golgocie.